Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, a w niej dzisiaj będziemy mówić o opiece psychiatrycznej w pandemii, nowych projektach i możliwościach terapeutycznych, a także poradzimy Państwu, co robić w przypadku nagłego kryzysu psychicznego. I o tym rozmawiam dziś z moimi gośćmi, panią dr Jolantą Ferszka-Bykowską, przepraszam, lekarzem specjalistą psychiatrii, ordynatorem oddziału dziennego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktorem nauk ekonomicznych Mariuszem Kaszubowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego imienia profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, popularnego Srebrzyska. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani doktor, jak dopadnie nas taki kryzys psychiczny, nagły, bo on się zwykle nagle dzieje, to my będziemy o tym wiedzieć, wyczujemy, że coś jest z nami nie tak, czy można taką sytuację zlekceważyć, bo ktoś nam powie, a wypocznij, a wyśpi się i uznamy to za jakieś chwilowe zdenerwowanie albo jakiś spadek nastroju, który minie, a sytuacja może być dużo poważniejsza, my się nie będziemy w stanie zorientować?
Ja może powiem tak, że kryzys psychiczny to jest bardzo szerokie pojęcie i on ma rzeczywiście może mieć charakter nagły, ale może mieć też charakter taki, który jest rozwijający się. I to właściwie są takie dwie łatwe do rozpoznania sytuacje, kiedy mamy, bo kryzys spowodowany jest stresem. Stres właściwie każdego człowieka dotyczy i każdy człowiek może na ten stres reagować. Jak jest sytuacja nagła, wydarzenie, wypadek, zdarzenie losowe, że ktoś straci bliskiego, czy coś się wydarzy w życiu trudnego, to człowiek to łatwiej rozpozna, tak? No bo ma jakby wydarzenie dramatyczne, traumatyczne, które powoduje to, że...
Jest powód.
Jest powód i ten powód jest wtedy wiadomo, że dlaczego coś się wydarzyło i zaczynamy wtedy mieć różne reakcje, no emocjonalne najczęściej. Od emocjonalnych się rozpoczyna, potem dopiero są inne takie dodatkowe, które wpływają na nasze życie. Natomiast jeśli to jest stres przewlekły, stres, który tli się w takiej sytuacji życiowej naszej wiele... Długo. My jesteśmy generalnie przystosowani do stresu. Każdy ma jakiś sposób radzenia sobie ze stresem. I w ten stres często jesteśmy w stanie długo z nim sobie radzić i adaptować się do niego. Natomiast jednak to czasami powoduje to wyczerpanie psychiczne.
Czyli
to jest trudne do rozpoznania.
Tak?
To jest trudne do rozpoznania, natomiast czujemy się coraz gorzej, tak? Bo coraz gorzej funkcjonujemy. I ten moment, ale radzimy sobie, tak? No każdy chciałby sobie radzić, bo tak jak mówię, ze stresem radzimy sobie i będziemy musimy sobie radzić w różnych sytuacjach, natomiast zaczynamy coraz gorzej funkcjonować, zaczynamy nie spać, właśnie zaczynamy być nerwowi, niecierpliwi, tacy też niespokojni w różnych sytuacjach. No i też nasze życie zaczyna być często przygnębienie, bo może być i depresja.
Czyli na przykład,
oczywiście stres może mieć różne oblicza. Oczywiście
czyli na przykład pani doktor, zamiast spokojnie porozmawiać, zaczynamy rzucać talerzem w męża, tak?
No, znaczy nawet nie od tego, to już jest wiadomo, że to już jest bardzo taka dramatyczna sytuacja, ale jeśli zaczynamy fukać, mówię potocznie oczywiście, tak? Zaczynamy odpowiadać w sposób taki drażliwy wobec innych. To jest widoczne czasami dla otoczenia, dla nas jest widoczne, ale no nerwowy każdy może być, tak? No i to też dlatego długo to adaptujemy się. Natomiast to też powinno być już jakimś sygnałem, tak? Że jednak przestajemy sobie z tym radzić. Oczywiście są też takie już sytuacje, gdzie ten stres może spowodować dojść do stanu depresji, do stanu psychozy. Tu dodam też, że no stres jest taką sytuacją, która wyzwala też używanie używek, tak? No bo leków czy alkoholu, który też czasami jest taką używką, która powoduje dodatkowe, gorsze funkcjonowanie.
A osoba, która do tej pory była zdrowa, radziła sobie psychicznie, zdrowa psychicznie, tak? Może nagle zachorować w każdym wieku? Może się pojawić choroba?
Każdego to może dotyczyć, tak? Każdy jest człowiekiem, każdy ma psychikę, każdy ma swoją wrażliwość. Jest oczywiście adaptacja, zdolność, odporność tak zwana psychiczna, którą posiadamy. Każdy ma ją inną, tak?
Czyli mając 40 lat, 50, tak. Można też...
Mamy
może
inne okoliczności życiowe, wsparcie obok. No to wiadomo, że to jest bardzo zróżnicowane, natomiast jest to osobista właściwość. Każdy może tego doświadczyć.
Panie dyrektorze, kiedy półtora roku temu pan obejmował stanowisko w szpitalu psychiatrycznym na Srebrzysku w Gdańsku, to placówka wtedy nie miała dobrej prasy, bo borykała się z problemami finansowymi, także brakami kadrowymi. Tam wtedy były media pisały szeroko o różnych sytuacjach, które miały miejsce na oddziale dziecięco-młodzieżowym. W jakim dzisiaj jesteście miejscu? Bo odnoszę wrażenie, że cały czas jakby pojawiają się takie niepochlebne też informacje w mediach, że w szpitalu jest niebezpiecznie na przykład, albo że dzieją się rzeczy takie, że nie ma kontroli właściwej nad pacjentami, kulturami. Jak to wygląda tak naprawdę w praktyce? Czy udało się w jakiś sposób poprawić tę sytuację i co zyskali pacjenci przez te półtora roku?
No, szanowni Państwo, rzeczywiście ten okres półtorej roku szybko zleciał. To moment, kiedy pojawiłem się w szpitalu i od tego czasu mogę rzeczywiście coś więcej na ten temat powiedzieć. Był bardzo trudnym momentem, bo my jako szpital byliśmy jednym z pierwszych podmiotów leczniczych, które dotknęło tak duże ognisko koronawirusa. To był ten moment, kiedy w zasadzie jeszcze wszyscy uczyli się, jak testować, w jaki sposób system powinien sobie z tym problemem radzić, jak powstawały procedury. I przez pierwsze w zasadzie niemalże 2 miesiące mojej obecności tam pamiętam i tak wspominam ten okres jako okres skupiony głównie na zorganizowaniu pracy szpitala w taki sposób, żeby w jak najmniejszym stopniu pacjenci, którzy potrzebują tej pomocy, nie ucierpieli z powodu epidemii. Natomiast nikt z nas jeszcze wtedy nie spodziewał się, że ta epidemia będzie tak długo trwać i będzie tak bolesna. Co więcej, już teraz możemy powiedzieć, że skutki, negatywne skutki tej epidemii, tą ostatnią falą tak naprawdę, to będą problemy psychiczne. My to już w tej chwili w szpitalu zauważamy. I oczywiście dużo się mówiło nie tyle o szpitalu w Srebrzysku, co ja chciałbym powiedzieć ogólnie o psychiatrii, bo problem tutaj w województwie, możemy mówić o naszym szpitalu, bo jest jednym z największych, zabezpiecza prawie, jak robiliśmy ostatnio statystyki, połowę populacji naszego województwa. Natomiast problemy z psychiatrią są problemami całej Polski. Wszędzie słyszymy o różnego rodzaju trudnościach z tym związanych. Z czego one wynikają? I tu też trzeba mieć tego świadomość, o tym mówimy dużo, ale to trzeba powtarzać przez cały czas. Pierwsza sprawa to są braki kadrowe. Rzeczywiście jest ogromny problem w tej chwili, aby pozyskać specjalistów psychiatrii dla dorosłych, już nie mówiąc o psychiatrii dzieci i młodzieży, o takiej specjalizacji. My pod względem liczby specjalistów psychiatrii w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o Unię Europejską. W tej chwili nawet Rumunia nas wyprzedziła. I to jest rzecz, której się nie da w tak prosty sposób, choćbym nie wiem, jakie reformy byśmy próbowali zorganizować, tego zmienić. Szkolenie lekarza i zrobienie specjalizacji z dziedziny psychiatrii od momentu rozpoczęcia studiów po jego, że tak powiem, aktualną możliwość pracy jako specjalista, to jest niemalże kilkanaście lat.
Więc... Ale są ogólnie problemy z kompletowaniem zespołów też poza lekarskich, na przykład pielęgniarek, różnych opiekunów, nauczycieli, tak, psychologów?
Już odpowiadam. Również jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, jest specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego. I życzylibyśmy sobie, żeby jak najwięcej tego typu personelu u nas, pań pielęgniarek, z tą specjalizacją pracowało, bo miejmy tego świadomość i wiele rzeczy z tego właśnie wynika, że pacjent psychiatryczny to jest specyficzny pacjent i opieka nad nim też jest pewnego rodzaju i dla personelu pielęgniarskiego, jak i lekarskiego, wyzwaniem.
Stąd ale to nie też... wystarczy, mhm. nie wystarczą dwie pielęgniarki na oddziale, tylko musi być więcej tych osób,
znacznie.
Tak?
Jeżeli nawet mówimy o oddziale przykładowym, takim sztampowym, 50-osobowym, to w standardzie zakładamy, że musi być minimum 4 pielęgniarki w zespole. Ale to i tak nie daje gwarancji, że pacjent, któryś z tych 50 nagle w jakiś sposób z powodu pobudzenia może i zupełnie im dla nas niezrozumiałym impulsem zachować się w sposób niebezpieczny. To jest troszeczkę wpisane niestety w ryzyko funkcjonowania tego typu oddziałów i wszyscy dyrektorzy, jak też i pracownicy działający w szpitalach psychiatrycznych doskonale wiedzą, że takie przypadki pobicia, pogryzienia, uderzenia przez pacjenta się zdarzają niemalże codziennie, dlatego że pacjent ten, tak jak powtarzam, będąc spokojnym nagle, nigdy nie wiemy, co w głowie siedzi człowiekowi. Każdy z nas przechodził różnego rodzaju kryzysy i w nerwach robi rzeczy, których potem żałuje, albo nigdy by w normalnych okolicznościach nie zrobił. W związku z tym, jeżeli my mamy już, a pamiętajmy, że szpital to jest już ten najwyższy poziom, kiedy przyjmowane są przypadki i osoby, które wymagają bezwzględnych hospitalizacji, takich hospitalizacji, gdzie ten człowiek stanowi zagrożenie dla siebie bądź zagrożenie życia i zdrowia dla siebie bądź innych, to łatwy sposób sobie wyobrazić, że różnego typu tego sytuacje mogą się zdarzać. Z drugiej strony pamiętajmy, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to jest taka ciągła walka i gonienie, zabawa w kotka i myszkę. Co wymyślimy, nową procedurę zabezpieczającą, tak, w wyniku pewnych zdarzeń niepożądanych, co wprowadzimy, nowe technologie, co wprowadzimy, nowy system organizacyjny, to pacjent, który pragnie zrobić komuś czy sobie krzywdę, jest coraz bardziej kreatywny. Ja nie chcę tutaj o konkretnych przykładach mówić, ale proszę mi wiedzieć, można byłoby książkę napisać, jaka jest pomysłowość pacjentów odnośnie tego, co można byłoby zrobić. No i szpital stara się na bieżąco to zabezpieczać. I tutaj już, żeby za dużo nie przedłużać, powiedziałem o brakach kadrowych, ale jest jeszcze drugi element bardzo istotny i to trzeba powiedzieć. Kwestia finansowania. Bo nie zrobimy, nie podniesiemy znacząco istotnie jakości, nie zdobędziemy bardzo dużo personelu, jeżeli finansowanie jeszcze przed epidemią kulało, a w tej chwili jest jeszcze...
Bo psychiatria jest finansowana trochę inaczej niż pozostałe szpitale. Proszę powiedzieć właśnie słuchaczom tak przystępnie, na czym to polega,
dobrze,
ta różnica?
Szanowni Państwo, otóż generalnie lwia część tych świadczeń, które udzielamy jako szpital, są rozliczane na zasadzie tak zwanego osobodnia. Czyli dostajemy od płatnika publicznego, naszego NFZ, tyle pieniędzy, ile osób mamy na oddziale i ile dni przebywają. Te dwie rzeczy się wymnaża. No i w sposób naturalny, im więcej osób jest w szpitalu, im więcej tych dni tam przebywa, choć też z pewnymi limitami oczywiście, tyle to finansowanie wychodzi. Oczywiście...
Czyli jak jest COVID i macie...
Właśnie, do tego zmierzam.
To nie ma pieniędzy.
Bo jedną rzeczą jest to, że robiliśmy analizę, z której wynikało, że jeszcze przed COVID-em w 2019 te wyceny świadczeń tego przysłowiowego osobodnia były już wtedy, koszty były wyższe niż przychód, który dostajemy w tym roku, już w 2019, a na dodatek epidemia podwoiła, jakby nie powiedzieć, może zwiększyła, żeby nie mówić podwoiła, tak? Zwiększyła te koszty.
Nie brzmi to dobrze, panie dyrektorze, w kontekście tego, co pan mówił, że to tak naprawdę będzie kolejna fala, to będzie ta fala psychiatryczna, gdzie placówki podobne jak szpital na Srebrzysku będą musiały, i lekarze, psychiatrzy, całe zespoły będą musiały pomóc tym ludziom, którzy źle to wszystko zniosą i będą potrzebowali hospitalizacji. Czy wy jesteście gotowi w tej chwili właściwie na to, żeby takiej pomocy udzielać? I finansowo, i organizacyjnie?
To znaczy...
Na tą falę wielką pacjentów, no.
To jest temat, no właśnie, trudny do przewidzenia ze względu na kilka okoliczności. Pierwsza sprawa, też do końca nie wiemy, jak wielka ta fala będzie. Oczywiście obserwujemy, w szczególności jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, że przybywa coraz więcej przypadków dzieci z bardzo trudną sytuacją, gdzie absolutnie dziecko powinno być hospitalizowane. Staramy się to miejsce zapewnić, ale od wielu lat, można powiedzieć, nie ma miejsc na oddziale, bo permanentnie zawsze jest ktoś, kogo musimy wręcz przyjąć, tak?
Słuchacze teraz... tego mogą nie rozumieć do końca. Dlaczego się w takim razie nie zwiększy liczby miejsc, pani doktor? Dlaczego nie może być oddział większy?
Może powiem tak, że my w zasadzie od kilku lat, nastu nawet lat, ale kilka ostatnich lat na pewno, pracujemy na pełnym wymiarze obłożenia, że tak powiem, czyli jesteśmy w pełni...
Ile to jest tak zwanych łóżek?
My zwiększaliśmy te łóżka do maksymalnej wielkości, tak? W tej chwili na przykład jeszcze wracając do dziecięco-młodzieżowego, mamy powstawiane dostawki, ale jest ograniczona infrastruktura. Są budynki, przestrzeń jest ograniczona, więc człowiek, który trafia do szpitala, chce mieć możliwość, nie wiem, wejścia do toalety na stołówkę, przecież na stołówce nie wstawimy łóżek. Jest wysycenie łóżkami maksymalne i to maksymalne nasze obłożenie z tego powodu też wynika pewno, że nasz obszar, który obejmujemy opieką, to jest bardzo duży obszar, bo to jest Gdańsk, Gdynia, Sopot, no, Wejherowo nie ma też psychiatrii szpitalnej, w związku z czym tutaj są w Gdańsku również jeszcze, jest w Marwoju oddział psychiatryczny i na Akademii Medycznej, natomiast troszkę mniejsze są oddziały i w zasadzie one też są w pełni obłożone, że
ale
tak
rozumiem,
powiem.
Że to nie wystarczy pobudować dodatkowy pawilon, wstawić łóżka i będzie okej. Okay.
Dokładnie tak, bo problem jest tej natury, że tak naprawdę trzeba zabezpieczyć zapewnić bezpieczeństwo tym dzieciom i żeby ta hospitalizacja miała jakiś sens. To nie może być tak, że my przyjmiemy i będziemy tam tworzyć getto czy obóz dla tych dzieci. Te dzieci muszą mieć odpowiednią opiekę, musi być leczenie. A pamiętajmy, że w przypadku dzieci pojawia się wiele elementów, które powodują, że ta hospitalizacja jest bardzo, bardzo czasochłonna i kosztowna. Bo pamiętajmy, część dzieci ma opiekunów prawnych, część dzieci ma nad sobą sądy rodzinne, część dzieci problemy, które wynikają również ze środowiska, w którym się znajdują. Jest potrzebna pomoc socjalna. Czasami dziecko mogłoby wyjść z oddziału, a czekamy na decyzję sądu, żeby mogło pójść w odpowiednie miejsce. Czasami jest konflikt między rodzicami i też dziecko tutaj, żeby mogło być w pewnych kwestiach czy odebrane, czy hospitalizowane. No, wszędzie są potrzebne te zgody.
Czyli wymaga zaangażowania. Żeby było lepiej.
Tak, pani doktor, może kilka słów, ja to dopowiem najwyżej.
Ja może powiem tak, że problemem, który powoduje to, że tak dużo osób jest w szpitalu, jest dostępność do leczenia ambulatoryjnego, do doświadczeń.
Dokładnie.
Człowiek powinien, który ma właśnie, tak jak pani pytała wcześniej, kryzys, czy to nieletni, młody człowiek, czy starszy, mieć dostępność do takiego leczenia, żeby albo uzyskać pomoc w domu, albo w poradni, albo u psychologa, czy u psychiatry.
Chce pani powiedzieć, że w szpitalu są ludzie, którzy tam nie powinni być tak naprawdę?
To jest jakby już dochodzi do kryzysu takiego, tak nasilonego, że często ten tli się długo, ten proces, czy depresyjny, czy lękowe stany, czy psychotyczne, różne, tak? Różne są jakby też oblicza tego kryzysu i one się już też właśnie, tak jak pani się pyta, tlą, ale to w momencie, kiedy zaczynam zauważać, żebym decyduje się na pomoc, bo nie śpię już tydzień i nie, na przykład jestem nerwowy, decyduję się, dzwonię do poradni, no, że chociaż że za tydzień, za dwa uzyskam tą pomoc, że pójdę, ktoś mnie wysłucha, ktoś poradzi, co ja mam ze sobą zrobić, gdzie jest, czy psycholog, czy leki, czy jaką terapię mam podjąć. Natomiast dostępność jest bardzo ograniczona. Ona, mam wrażenie, że coraz jest bardziej utrudniona z tego powodu, nie z tego powodu, że poradnie źle działają, bo one działają też na maksymalnych obrotach. Z tego powodu, że jest dużo osób, które ma, no jak mówiłam, każdy ma psychikę i dużo osób potrzebie jest takich, którzy potrzebują tej pomocy psychiatrycznej, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej.
Nie natomiast, uzyskują ją i tak, trafiają w końcu do szpitala,
dodam również,
wyjścia,
że jest ten sektor prywatny, który się rozwinął, bo jesteśmy publiczną jednostką, natomiast prywatny jest bardzo też oblężony. To nie jest też, że prywatnie możemy na przykład jutro pójść do psychiatry czy do psychologa, jakbyśmy chcieli. Też jest duże oblężenie i to jest różnica tutaj, przepaść właśnie też, jak tutaj pan dyrektor mówi o kadrach. To kadry właśnie to, że kadry lekarskie, pielęgniarskie czy psychologiczne, no to finansowanie w poradni, tej przestrzeni prywatnej jest znacznie lepsze, tak?
Niż naszej. I jest
a tu jest najbardziej niebezpieczna praca i najbardziej trudna praca, a najmniej płacona. Więc dlatego mamy tutaj, to jest też dziś spuścizna tego, że jeśli nie będzie poprawy finansowania, to kadrowo pewno pan dyrektor nic nie wymyśli.
Tak jest. Tutaj Chuck Norris nawet nic nie pomoże, tak naprawdę, jeżeli mogę sobie zażartować. Ale żeby zobrazować państwu, gdybym nawet przeznaczył kwestię ambulatoryjną, która rzeczywiście tutaj jest bardzo istotna, żeby się rozwinęła, tak? Ambulatoryjna, czyli mam na myśli poradnie, dostępność do poradni, oddziały dzienne, żeby to rozwinąć, są potrzebne nakłady, bo większa dostępność do poradni, do oddziałów dziennych spowoduje, że 80, rzekłbym, procent tych dzieci, które u nas są na oddziale stacjonarnym, w ogóle by się tam nie pojawiło, bo byśmy zareagowali, czy rodzice, odpowiedni sposób wcześniej. Ale jeżeli nawet teraz widzimy, że jest problem, a chcemy iść do poradni, nawet prywatnie, i czekamy miesiącami, oddział dzienny, latami, tak, to tam ten problem zaczyna się eskalować i wtedy dochodzimy do takiej sytuacji, że już tylko pozostaje przyjęcie do szpitala. Więc tu jest ten problem, że to trzeba by było rozwinąć. No i teraz chciałem zobrazować w kwestii finansowania. Gdybym przeznaczył nawet całym środków na poradnię, którą otrzymuje od płatnika publicznego, to dokładnie niemalże 3 razy tyle w tej chwili na rynku komercyjnym otrzymują lekarze, psychiatrzy pracujący w poradni. 3 razy Tyle. Więc ciężko być tutaj naprawdę konkurencyjnym, czy też pozyskiwać nowy personel w tej materii.
No a w sytuacji zagrożenia życia, no w poradni czy w przychodni prywatnej wypisuje się skierowanie do szpitala.
Dokładnie.
I ten człowiek trafia do nas, tak? Jeszcze może powiem, tak dodam tylko jedno zdanie a propos dzieci i młodzieży. Mieliśmy bardzo taką dobrą sytuację, może bardzo dobrą, przesadzam, ale dobrą. W kwietniu otworzyły się poradnie psychoterapeutyczne tutaj w województwie, u nas na terenie
ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej.
Pierwsze stopień referencyjne, tak.
Jest.
I to był taki moment troszkę, może nie oddechu, ale chociażby takiej większej możliwości, że człowiek, który młody z rodzicami, czy sam, czy z jakiejś placówki trafiał, że można było tego człowieka przekierować. One są już niestety wysycone. W tej chwili czas oczekiwania już tam, pierwsze kilka, dwa, trzy tygodnie, to z mojej pozycji lekarza było o tyle też korzystne, że ja mogłam też mieć jakieś rozwiązania też dodatkowe zaproponowane że przekierowuję. Natomiast teraz wiem, że na przykład taki właśnie w kryzysie człowiek, no ma znowu parę miesięcy oczekiwania. I dochodzi do momentu, kiedy już nie radzi sobie z tym wszystkim, z czym sobie nie radził w momencie, kiedy jest punkt zero i trafia do szpitala, bo już jest wtedy...
Ja tylko wyjaśnię naszym słuchaczom, że to są ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. One działają między innymi tutaj na terenie naszego województwa w Kościerzynie, w Gdyni.
Jest wiele w Prabuty.
I właśnie też między innymi ośrodek w Państwa.
W Starogardzie Gdańskim też jest taki ośrodek.
I one również są już pełne.
One są, tak. Tam, jak mówię, były po początek, jak był start, no to są psycholodzy, są psychoterapeuci. Tu jest też, ja podkreślę, w terapii, jeśli chodzi o dzieci i młodzieży, bardzo ważna potrzeba też terapii rodzin, gdzie ta dostępność terapii rodzin jest w ogóle bardzo nikła i w zasadzie tego też nie ma. I to myśmy mieli jakieś szczątki, które w tej chwili są wysycone.
Tak.
Jolanta Ferszka-Bykowska, specjalista psychiatrii i Mariusz Kaszubowski, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego na Srebrzysku w Gdańsku są z nami. My do Państwa wrócimy po krótkiej przerwie i mówić będziemy o takim nowym projekcie, który Państwo będziecie realizowali w swoim szpitalu. Projekt nazywa się Lepsza Przyszłość i dotyczy przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży. Wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, to jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gośćmi są Jolanta Ferszka-Bykowska, lekarz specjalista psychiatrii i Mariusz Kaszubowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego imienia profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Witam Państwa ponownie po przerwie.
Witamy ponownie.
Dzień dobry jeszcze raz.
Skończyliśmy poprzednią część naszej rozmowy tym, że od kwietnia w szpitalu działa ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w formie poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Jest pełna obsada, że tak powiem, są miejsca, można tam się zgłaszać, czy możemy mieć trochę kłopotu i będziemy musieli poczekać z dzieckiem, żeby dostać się do specjalisty, do psychologa?
No tak jak mówiłam też, kończąc tutaj tą pierwszą część, że jest ta dostępność już zaczyna być ograniczona z tego powodu, że no na początku oczywiście była dostępność swobodna w ciągu kilku dni. Staramy się oczywiście także w ciągu tam kilku dni nawiązać kontakt. Natomiast możliwość terapeutyczna jest określona ilość osób, które pomagają. Określony czas tej pomocy musi być też.
To powiedzmy jakich przypadkach tam, a nie do psychiatry, nie do lekarza psychiatry.
W sytuacji, tak jak tutaj pani, mówimy o kryzysie psychicznym, u osób nieletnich, też jest tak, że te stany emocjonalne są jakby tym takim też zachwianiem najczęstszym. One zaczynają też być obserwowane często długo, jako nieradzenie sobie z czymś. No są różne przyczyny, bardzo różne przyczyny. Kiedy zaczynamy dziecko mieć jakieś lęki, zaczyna być przygnębione, zaczyna być nerwowe, impulsywne. No okres też dojrzewania jest okresem, który jak to każdy z nas wie, jest też charakteryzuje się też tym, że to jest taki trudny czas dla młodego człowieka znajdowania siebie, tak? Określania siebie i też takiego buntu. To jest takie dość typowe też dla okresu.
Bo właśnie tutaj rodzice mogą mieć problem z rozróżnieniem tego buntu od jakiegoś stanu psychicznego, który należałoby skonsultować. To jak to rozróżnić? Kiedy?
Znaczy myślę, że tutaj to nie jest prosta odpowiedź na to pytanie, tak? Bo ten okres dojrzewania to jest z jednej strony trudny okres dla rodziców również. I to myślę, że też z własnego dojrzewania każdy to pamięta, ale i jest to też w tym momencie również trudne. Ale jak zaczyna dziecko przede wszystkim po to, co bym radziła, to należy z tym dzieckiem jak najwięcej rozmawiać i postarać się zrozumieć to, co się...
Nie oceniać.
Nie oceniać, tak? Jeśli jest nerwowe, wybuchowe, czy jakiś zamyka się w pokoju, no oczywiście mamy teraz media społecznościowe, mamy komórki, które też zamykają to dziecko w tej sferze zainteresowania, więc to dziecko jest skupione, ale starajmy się jako rodzice, starajmy się jako opiekunowie komunikować się z tym dzieckiem. W jakiej przestrzeni tej czasowej codziennie, tak żeby wiedzieć, co jest takim dylematem, czy w szkole, czy w relacjach z innymi, czy w domu. Może w domu też coś nie odpowiada, więc też możemy coś zmienić, żeby tam no, nam wszystkim się żyło lepiej, nie tylko nam, ale i dzieciom. Więc czasami też warto tutaj, i komunikacja pozwoli na to, że zauważamy, może dziecko powiedzieć wtedy, tak, że no, jest wyśmiewane, albo nie radzi sobie z jakimś przedmiotem, albo na przykład ma, nie wiem, jakąś tam nią złą relację z kimś, albo ktoś go obraził, albo coś się dzieje takiego.
Czyli wtedy takie powody
przyczyny
mogą...
W każdym leczeniu medycznym, przyczyny psychiatrycznym, czy to jest inna chorobowość, przyczyny należy rozważać i tutaj przyczyny u tych zachowań emocjonalnych, nieprawidłowych, niedobrych, które doprowadzają już do takiego spiętrzenia, do tego kryzysu, są bardzo różne. I dlatego, żeby przyczyny wtedy i to leczenie jest inne wtedy, tak? I ta
A
terapia.
Jak te ośrodki się sprawdzają tak w praktyce? Rzeczywiście można dzieciom na tym etapie i na poziomie takiej placówki psychologiczno-psychoterapeutycznej pomóc? Czy zdarza
się,
że...
na jakim etapie jest, na jakim etapie jakby sięga się po tą pomoc,
tam,
tak?
Uzyskamy pomoc psychologa, terapeuty, tak. Nie lekarza psychiatry.
Nie ma, na pierwszym poziomie referencyjnym nie ma lekarza psychiatry. Czasami też jest to, bo sama terapia psychologiczna jest, może być istotą tutaj, tak, tej terapii, ale jest warte też włączenie jakiegoś leku, czy też właśnie diagnozy takiej, która by ewentualnie mogła też wskazywać na rodzaj zaburzeń, bo są też takie diagnozy psychiatryczne, które już jakby niezależne od uwarunkowania, są bardziej biologiczne, niezależne od tych czynników wszystkich, o których mówiłam, powodują też zachowania, więc należałoby zdiagnozować też psychiatrycznie i wtedy przekierować należałoby do poradni zdrowia psychicznego i tu jest przepaść, ponieważ w tej przepaści problem polega na tym, że bardzo długo się czeka na konsultację u psychiatry w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Zresztą u dorosłych też.
I tu jest właśnie kwestia tego finansowania, o której już pan dyrektor wspominał, ale teraz rusza projekt pod nazwą Lepsza przyszłość, którego zadaniem będzie przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży. Jakie są jego założenia? Co państwo chcecie zrobić w ramach tego projektu, żeby poprawić sytuację?
Tak, w uzupełnieniu jeszcze tylko odnośnie poradni, rzeczywiście podsumowując, te poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, których jest kilkanaście w naszym województwie, to jest o tyle dobry kierunek, że idziemy właśnie w kierunku rozwinięcia tego, co nazwaliśmy wcześniej próżnią, czyli właśnie tej części ambulatoryjnej. One są przeznaczone faktycznie dla dzieci, gdzie my możemy jeszcze wcześniej jako rodzice zareagować i starać się, jeżeli to są jakieś tam, powiedzmy, najprostszy sposób zaburzenia zachowania, pomóc temu dziecku. Natomiast te poradnie nie tyle ze względu na może też to trudne finansowanie, ale potrzeby przeogromne, należałoby wspomóc. I tutaj ten projekt, o którym wspomnieliśmy, będzie takim elementem, jeden z tych elementów będzie polegał na tym, aby wspomóc działalność takich poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Projekt jest przewidywany na okres około 2 lat. W ramach tego projektu chcemy zacząć i przedstawić pewną platformę internetową, gdzie będzie można dla całego województwa pomorskiego znaleźć funkcjonujące w różnych zakresach i z różnych źródeł finansowane ośrodki, które pomagają w sytuacjach kryzysowych, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież.
Bo bardzo i rozumiem, że to będzie kierowane do wszystkich dzieci z całego terenu województwa,
całego
nie tylko
tu
Gdańsk
i
Trójmiasto.
Tak, samorząd województwa pomorskiego tutaj zdecydował się właśnie, aby nam jako lidera tego projektu przygotować taką koncepcję dla całego województwa. Miejsce, gdzie, bo bardzo często jest tak, że jak się pojawia problem, nie wiemy, gdzie szukać tej pomocy. Takie miejsce, gdzie byłyby zebrane informacje, ale kompleksowo, nie tylko ze strony tych funkcjonujących miejsc, ze strony płatnika publicznego, ale ze środków unijnych, NGO-sów i różnych fundacji, żeby w jednym miejscu z podziałem na powiaty można było takich miejsc jak najbliżej siebie
zamiast
poszukać.
Czyli z tego wygląda, że pan chce powiedzieć, że rodzice czasami, czy pacjenci nie wiedzą, gdzie się mają zgłosić.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jeżeli jest problem, my też jesteśmy w emocjach i szukamy tego miejsca. Więc to jest jeden z tych elementów, które się tam mają pojawić. Chcemy na tym module teleinformatycznym również zainstalować taką część, gdzie będzie można na zasadzie Q&A, czyli questions and answers. Pytamy, tak, jak zauważyć u swojego dziecka i rozróżnić zachowania myśli samobójcze od prowokacji i zwrócenia na siebie uwagi, tak? Co robić, czy zwrócić uwagę, czy nasze dziecko nie jest cyfrowo uzależnione, tak? Jak sobie radzić ze stresem? Są pewne opracowania właśnie... Tak, dokładnie. Są pewne plany terapeutyczne, gdzie każdy z nas jako rodzic, mówię, może przeczytać i osiągnąć pewną wiedzę i poradzić sobie już na miejscu. Chcemy to zrobić. Natomiast to jest tylko jeden z elementów, bo jeżeli mówimy już o tym programie, wracając do tych poradni, chcemy wspomóc te poradnie, bo one rzeczywiście, no, najprościej mówiąc, nie bilansują nam się, tak? Potrzeby są przeogromne, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli ta pierwsza porada psychologiczna z poradni jest udzielona, a potem w wyniku tej rozmowy, tej diagnozy okazuje się, że jest potrzebna psychoterapia, to psychoterapia trwa miesiącami. Więc jak już ktoś wejdzie w ten program, to on cyklicznie musi się spotykać miesiącami, więc blokuje jakby miejsce dla kolejnych.
Trzy spotkania, to jest...
Dokładnie. To trwa, to jest kilkanaście spotkań. Więc tutaj...
Brakuje pieniędzy na finansowanie tego, tak?
Też, bo chcielibyśmy... Znowuż, to są dwie rzeczy. Pieniądze raz, ale i ludzi, bo psychoterapeutów też nie mamy za dużo na rynku, więc to naprawdę trzeba zbilansować te dwa elementy. I tutaj ten program ma pomóc poradniom. My też, no, tak jak powiedziałem, zaczynamy w tej chwili tą kwestię, już formalizujemy elementy związane z regulaminem uczestniczenia w tym programie, plany terapeutyczne budujemy, będziemy chcieli inne ośrodki również, tak jak w Storgardzie, w Kościerzynie czy w Słupsku,
zaangażować
również w tą pomoc. Częściowo również korzystając z tego, że mamy oddział stacjonarny i tam chcemy zintensyfikować specjalizację i zaproponować pewne świadczenia, które są uzupełnione, na przykład jak porady prawne, południowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, bo pamiętajmy, te dzieci, które u nas są na oddziale na całodobowej hospitalizacji, uczestniczą również w obowiązku szkolnym. Nie chcemy, aby te dzieci miały problemy później w szkole.
One, a panie dyrektorze, tak. Na ile to pomoże, na ile poprawi sytuację? Bo mówił pan, że jest problem z obsadą, z pieniędzmi, z liczbą tych wizyt, które dziecko może odbyć. Dzięki temu programowi będzie można więcej, o ile więcej?
I tu jest trudno powiedzieć. Założyliśmy w projekcie, że objętych w ciągu 2 lat ma być osób około 1500 przynajmniej. Mówimy o dzieciach, ale również i członkach rodzin tych dzieci, bo czasami ta terapia czy pomoc wymaga zaangażowania całej rodziny. I w tym momencie te osoby w taki projekt mogą wejść.
Nawet, mowa była w założeniach tych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, że dzieci i młodzież... I terapeuci, którzy z nimi pracują, mają być obecni w ich środowisku życia, czyli w szkole, w rodzinie, w domu, tak?
Zgadza się.
Ten terapeuta musi pojechać tam do tej szkoły. To też kosztuje, prawda?
To też kosztuje, to też jest czasochłonne, tak? Pamiętajmy, że to... te odwiedziny, ta terapia w środowisku bardzo często też nie jest w 100% tego planu wykonywana, bo czasami jedziemy, terapeuta przyjeżdża, a drzwi zamknięte, tak? Terapeuta tu się umówi, a dziecko się rozchorowało. Żyjemy ciągle w dobie epidemii. I tu też wypadają różnego rodzaju kwarantanny. Ludzie są też do tego bardzo sceptycznie nastawieni.
Chciałam
do takiej odwiedzi.
Panią doktor,
jeszcze tylko pozwolę sobie na komentarz tutaj, pana dyrektora, a propos kosztów, bo wydaje się, że to jest rzeczywiście do domu jechać, mieć z rodziną kontakt, to jest kosztowne. Ale kalkulacja, to nie jest nasze tutaj, to już wiele też krajów przerabiało.
Lekarze mają leczyć, a nie kalkulować.
Tak, po pierwsze, ale po drugie, ja już patrząc na takie już makro skalę, że kalkulacja jest taka, że to w momencie, kiedy potrzeba, zaczyna się coś, czy jest to już na jakimś tam rozwiniętym, jak na tym etapie pomożemy temu dziecku, to jest to bardziej opłacalne dla całego systemu finansowania, niż to, że zostawiamy to w takim wymiarze, jakim jest. Ponieważ to jest człowiek, który sobie radzi, człowiek, który sobie funkcjonuje już życiowo prawidłowo, już nie mówiąc o jakości życia, która jest dla tego człowieka młodego i dla całej rodziny lepsza.
Chciałam jeszcze pani doktor tutaj nawiązać do tego, co powiedział pan dyrektor, że również rodzice są objęci w pewnym sensie opieką, bo tak się zastanawiam, czy w obecnej sytuacji tego COVID-a, gdzie często nawet teraz hybrydowo prowadzona jest nauka znowu, dzieci czasami znowu muszą być w domu z powodu kwarantanny, te problemy dzieci nie przerastają także trochę rodziców. Czy rodzice wiedzą, w jakim kierunku, jak z tymi dziećmi swoimi rozmawiać na ten temat? Czy potrafią to prawidłowo zrobić, żeby ograniczyć ich problemy?
To jest właśnie, rozmawianie jest trudną sprawą i należy rozmawiać.
Co takiemu
każdy
dziecku powiedzieć?
To tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast ja powiem taką rzecz, że rzeczywiście był, pani mówi o teraz, że jest hybrydowy czas szkoły i że są, ale to są teraz, są epizody bardziej. To, co było na przykład rok temu. Lockdown, tak, gdzie rzeczywiście większość zakładów się zamknęła i zostały dzieci w domu i zostali rodzice w domu. To miało też aspekty pozytywne, tak, jeśli chodzi o sytuację psychiatrii dzieci i młodzieży i tą sytuację psychologiczną dziecka, bo było w domu, nie miało tylko konfrontacji środowiskowej, była większa relacja, więcej kontaktu, ponieważ no dorośli, ja też na przykład mówiąc o rozmawianiu, każdy dorosły też ma mnóstwo swoich, jest osobą, która jest zestresowana, zapracowana, zagoniona. Też to nie jest tak, że nie rozmawiamy, bo nie chcemy, tak? Tylko wynika to z różnych swoich tych przypadłości.
My rozmawiamy o dzieciach, a tak naprawdę problemy mają też osoby dorosłe.
Całościowo trzeba spojrzeć, tak? No bo tutaj to dziecko nie jest wyrwane z przestrzeni, nie jest samo w sobie, tylko jest w jakimś środowisku żyjące i dlatego tu się mówi o tym, żeby to środowiskowa pomoc była taką pierwszą pomocą, która jest, tak? Żeby pomóc
a
całości.
A oddział dzienny na przykład, bo pani jest ordynatorem na oddziale dziennym.
Tak.
35-miejscowy.
Tak, mamy takie zakontraktowaną wielkość.
Ostatnio
ale mamy
więcej. Mamy
zawsze więcej, mamy ponad limit, przyjmujemy pacjentów. Natomiast nie jesteśmy jedynym oddziałem dziennym w Gdańsku. No w Gdańsku jest więcej oddziałów dziennych. My jesteśmy nietypowi trochę w tym sensie, że my mamy też takie w oddziale dziennym interwencje kryzysowe właśnie tutaj przyjęte. Mamy pacjentów psychotycznych, natomiast no, większość też oddziałów dziennych funkcjonujących na Pomorzu jest lękowo-depresyjne zaburzenia.
Pytam o ten oddział dzienny dlatego, bo zastanawiam się, czy to nie jest, czy w tym kierunku nie powinna się psychiatria rozwijać.
Oczywiście. Tak samo dzieci, młodzieży
i
dorosłych.
Żeby jak najmniej ludzi musiało przebywać w szpitalu. No,
poradnie też, tak. To co mówiłam, też poradnie, też ambulatorium, żeby człowiek jak ma, zaczyna ten właśnie zauważać, że nie radzę sobie, że jest mi źle, że coś mam nie tak, albo rodzina na przykład zauważa, żeby, jak mówiłam wcześniej, żeby była dostępność. To natomiast w momencie, kiedy do poradni tutaj dzienny, to, że w 2018 u nas się otworzyła poradnia zdrowia psychicznego, tak. To bardzo nam też korzystne było, ponieważ to też jest współpraca, to pacjent powinien mieć ciągłość, kończąc szpital.
A kiedy pacjent powinien trafić do szpitala, jeśli ma jakieś problemy, właśnie przewlekłe, tak? Jakąś nerwicę albo jakieś zaburzenia lękowe, tak jak pani mówi, i przebywa na tym oddziale dziennym, tam jest leczony, to on jest konieczność hospitalizacji również? Czy
znaczy w sytuacji,
często się udaje
ja powiem, że w
uniknąć?
Szpitalu tak naprawdę ostatnie lata trafiają osoby w zagrożeniu życia. Kiedy na przykład jest albo na tyle nasilony ten stan psychiczny zakłócony jest, że są myśli samobójcze, chęci samobójcze, tak? I to już jakieś albo też takie decyzje samobójcze, no to wtedy to już jest ryzyko życiowe.
Ale dlatego, że jest tak mało miejsc? Czy nie ma potrzeby?
No nie. Znaczy w sensie...
Że trafiają te osoby w zagrożeniu życia, bo
zagrożeniu
dla
życia,
nich się musi znaleźć miejsce, a inni muszą po prostu czekać?
Jest to tak, no bo my jesteśmy ciągle wypełnieni, w związku z czym to, że na przykład człowiek trafia, ma stany lękowe, tak, które nie są zagrożeniem życia, to oddział dzienny jest wtedy wystarczający, ponieważ tutaj jest objęty opieką i psychiatryczną, i psychologiczną. Mamy pełne zaplecze diagnostyczne tutaj. Te stany lękowe, gdzie ale też ludzie wolą być w domu, tak? Wolą być w domu i przychodzić i mieć to leczenie i farmakologiczne.
Kto da skierowanie?
Każdy lekarz może dać skierowanie z poradni zdrowia psychicznego, czy z POZ-u, czy neurolog. Tylko jest wymagane skierowanie, które do oddziału dziennego, nie tylko do naszego, do każdego, taki jest wymóg NFZ-owski na odpowiednim druku.
Chciałam na koniec zapytać jeszcze państwa, jakie są perspektywy rozwoju psychiatrii, zmian, jakie powinny zajść na najbliższy czas. Jeśli my na przykład spotkamy się za rok i będziemy, miejmy nadzieję, po pandemii, to jakie zmiany w tym czasie mogą zajść, co się zmieni dla pacjentów? Jak byście państwo to widzieli, jakie możliwości
ja
dzisiaj
może
mamy?
Postaram się króciutko, choć tu ciężko jest.
No bardzo, króciutko, bo czas nas
tak
goni.
Dokładnie powiedzieć. Przed nami szykuje się reforma dotycząca Centrum Zdrowia Psychicznego. To jest temat, który trwał dotąd w pilotażu. Mieliśmy dwa takie pilotaże w województwie pomorskim, w Kościerzynie i w Słupsku. Teraz są plany, aby to w jakiś sposób podsumować i być może ustalając nowe standardy organizacyjne i finansowe, finansowania, rozszerzyć to na całą Polskę.
Czyli to taki oddział dzienny?
Centrum Zdrowia Psychicznego to jest wszystko. Mhm. To mamy, zaczynając od poradni, zespołu leczenia środowiskowego, czyli tak zwanego właśnie środowiska, po oddział dzienny i oddział stacjonarny, więc zabezpieczenie całodobowych hospitalizacji też jest.
Każde.
I to centrum ma, idea fix tego centrum jest takie, aby ta opieka nad pacjentem była skoordynowana, czyli śledzimy losy pacjenta. To nie jest, żeby nie było tak, jak jest teraz, że pacjent wychodzi ze szpitala i nie wiadomo co się z nim dzieje. Co z tego, że on jest farmakologicznie ustawiony, ma terapię,
ale
wskazaną.
Ale nikt go nie kontroluje,
ale
tak naprawdę.
Nie kontroluje, alba, nawet jeżeli chce, to nie ma miejsca. Nie ma w poradni, na oddział dzienny czeka kilka
czyli
lat.
Czyli to by było tak, żeby pacjent ze szpitala trafiał do takiego centrum.
Tak, tak, taka jest
znaczy
idea.
Jest w centrum, tak?
Jest centrum.
Jakby pacjent jest z jednym lekarzem związany.
Tak.
Jeśli go wybierze, oczywiście może go zmienić, ale ma możliwość, tak? A teraz wychodząc musi szukać.
Z tym, że tak jak mówię, to też zależy, jakie ostatecznie standardy będą określone i finansowanie, nie ukrywajmy, też będzie bardzo istotne, żeby można było tam poświęcić. Ale to jest bardzo istotne, żeby iść w kierunku rozwoju ambulatorium, bo to już nawet na koniec powiem Państwu, WHO stwierdziło, że każda złotówka zainwestowana w psychiatrię, złotówka, dolar, tam było określenie, tak? Ale na złotówki możemy też to przeliczyć. Każdy dolar w psychiatrię zwraca się w 4 dolarach produktywności społeczeństwa, bo zdrowie psychiczne społeczeństwa to jest mniejsze koszty leczenia i hospitalizacja, to jest większa produktywność. Zyskujemy te 1 do 4 tak naprawdę.
Czyli panie dyrektorze, jeśli teraz mamy 2 takie centra, które działały w ramach tego pilotażu, to ile ich powinno być w województwie?
W każdym powiecie jedno, najprościej mówię.
Tak, a żeby ta droga była skrócona?
Tak, tak. Z tym, że w dużych aglomeracjach miejskich przewiduje się kilka centrów, aczkolwiek to też nie jest powiedziane, że nie można wprowadzić jednego dużego. To się wszystko jeszcze w tej chwili krystalizuje. I też jest tam, jeżeli zachowana by była ta forma, która była dotąd w pilotażu, czyli ryczałtowego finansowania, nie tego wspomnianego wcześniej przeze mnie osobodnia, daje to większe bezpieczeństwo finansowe dla szpitala, a więc i stabilność, a więc i tak naprawdę korzysta z tego pacjent. Więc jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to jest szansa, że się polepszy w psychiatrii. Natomiast w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co z tego zostanie zrealizowane i w jakim wymiarze. Za rok pewne się okaże. To samo, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą. Też jesteśmy w napięciu, oczekujemy tego, w jaki sposób mają być organizowane konkursy i zorganizowana praca tych oddziałów, tych poziomów 1, 2, 3, ale to by musiało
pani
być
doktor, jest pani pełna nadziei?
Ja właśnie tutaj chciałam optymistycznie też powiedzieć o tym, że te pilotaże, które mieliśmy, teraz się kończą, w tym roku się skończyły, centrów zdrowia psychicznego, wskazywały na to, że człowiek miał dostępność do opieki ambulatoryjnej. To te wyniki tych jakby sprawozdawcze tak wskazują na to i o to też chodzi, tak, żeby kiedy potrzebujemy tej pomocy, żebyśmy mieli tę dostępność. I te centra jakby wskazywały na to, że jednak to może działać, tak? Jest taka zasada, że w ciągu 72 godzin trzeba tam mieć tą pomoc
zaoferowaną. Musimy kończyć niestety. Liczymy na to, że rzeczywiście uda się ten projekt przeprowadzić w taki sposób. Jolanta Ferszka-Bykowska, lekarz specjalista psychiatrii, ordynator oddziału dziennego i doktor nauk ekonomicznych Mariusz Kaszubowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego imienia profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo za przyjście do studia.
Dziękujemy
za rozmowę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.